Ja dzisiaj jeszcze chcę mówić troszkę o Izraelu, tak jak 2 tygodnie temu. Coś powiedziałem i powiem wam, wiele, wiele godzin spędziłem na czytaniu słowa ostatnio. Bóg mi dał taką możliwość i pogłębiam ten temat. I trochę jestem zszokowany w ogóle tym tematem. Nie wiem, jak można było tego nie widzieć, naprawdę. Nie mam pojęcia w ogóle. I chcę zacząć może taki fragment od Rzymian, bo on jest znany bardzo. 11 rozdział, 17-18 werset. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie, a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. I ostatnio właśnie, wiecie, tak, takim owocem studiowania tego tematu to było to, że właśnie ten werset po prostu tak ożywił mi Duch Święty. Nigdy tak nie rozumiałem tego. I przyszła taka wdzięczność za te wszczepienie. I wiecie, to jest tak, to są całe nasze korzenie każdego z nas. Wiecie, to nie jest tak, że się zaczęło chrześcijaństwo w 92 dla mnie, jak się nawróciłem. I cała historia w ogóle z Bogiem. Nieraz my mamy takie spojrzenie. To się nawet zaczęło, wiecie, na Azusa Street. I powiem wam, że to też się nie zaczęło nawet na Golgocie. Ale to się zaczęło 1000 lat wcześniej. Wiecie, kiedy byśmy sobie narysowali odcinek, to sobie pomyślcie, 1000 lat przed Chrystusem, później jest Chrystus, gdzieś jesteśmy my, a potem jest jeszcze przyszłość. I my nieraz żyjemy, myśląc, że tylko to, gdzie my jesteśmy, to jest w ogóle wszystko. I brakuje nam takiej pełnej tożsamości, ale to nie jest wszystko. Ten fragment mówi o tym, że my zostaliśmy wszczepieni do czegoś, podłączeni do czegoś, co trwało od 1000 lat. W Galacjan jest powiedziane, że z powodu wiary w Chrystusa, może ja to przeczytam, mogą nie wszyscy. Trzeci rozdział, 29 werset. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. I to jest podobny werset do tamtego, że zostaliśmy wszczepieni w korzeń. Ten werset mówi, że każdy chrześcijanin z powodu swojej wiary jest potomkiem Abrahama. Co to znaczy? Twoja tożsamość, ona się cofa aż do Abrahama. Każdego z nas. Możesz być tego nieświadomy, jesteś uboższy. O to wszystko. Ale to nie zmienia faktu, że jesteś. Dlaczego? Czy zdajesz sobie sprawę, że to, co się stało z twoim i moim życiem, jest odpowiedzią na przymierze, które Bóg miał z Abrahamem? Ten werset o tym mówi. Jesteśmy potomstwem Abrahama. To znaczy, że kiedy on wtedy stał i widział te gwiazdy na niebie, Bóg powiedział, tak będzie liczne twoje potomstwo, to w tych gwiazdach byłeś ty i ja. To wtedy oni rozmawiali też o nas. Rozmawiali oczywiście o jego potomstwie naturalnym, ale w tym też przez Ewangelię byliśmy my. I wiecie, tutaj kiedy w Rzymian czytaliśmy, że kiedy zostałeś wszczepiony, nie wynoś się. I wiecie, to co ja widzę, kiedy zaczynasz widzieć to z takiej perspektywy Bożego planu, który trwa przez wieki historii świata. I gdzieś w tym, w pewnym momencie ty widzisz, że w tym odcinku gdzieś ty się pojawiasz, daje ci to pokorę. Derek Prince kiedyś powiedział, on przez 50 lat, mówi, miał kontakty z kościołami zielonoświątkowymi i innymi charyzmatycznymi i on powiedział taką rzecz. że też to, co często charakteryzuje Kościół charyzmatyczny, to jest pycha. My też mamy różne relacje z różnymi kościołami, też ja znam swoje serce i powiem wam, że ja z tym się zgodzę. Nam łatwo jest nieraz popaść w pychę, popaść w dumę, bo my coś mówiliśmy z Bogiem. Bóg gdzieś dał mi sen, Bóg gdzieś trochę dotknął mnie. Bóg kogoś tam uzdrowił, jakąś osobę, jak się pomodliłeś. Bóg dał jakieś proroctwo. Coś Bóg zrobił. I my myślimy, łach, co tu się dzieje. Wiesz, kiedy patrzysz na to z perspektywy tych wieków, gdzie Bóg się poruszał, to pozostajesz dalej pokorny. Wiesz, że jesteś częścią olbrzymiego planu, który Bóg objawił przez swoje proroctwa. I teraz weźmy Izajasza. Czterdziesty trzeci rozdział najpierw. Dziewiąty werset. Niech wszystkie narody zbiorą się razem i niech się zgromadzą ludy. Kto wśród nich może to zwiastować i opowiedzieć nam o przyszłych wydarzeniach? Przeszłych. Niech postawią swoich świadków, aby byli bez zarzutu i aby słyszano i mówiono, to prawda, wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan. Wiecie, ten rozdział zaczyna się w 43, pierwszy werset. Lecz teraz tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu. Więc kiedy w 10 jest powiedziane, wy jesteście świadkami, to on mówi do tych, o których, tak, do Żydów, tak? Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy. Ja, jedynie ja jestem Panem, a oprócz mnie nie ma Wybawiciela. Ja zwiastowałem, wybawiałem i opowiadałem, a nie kto inny wśród was. I wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, a ja jestem, a nie ma nikogo. I jeszcze kartkę dalej. 44 rozdział, od 6. Tak mówi Pan Król Izraelski i Jego Wybawiciel, Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni. Oprócz mnie nie ma Boga. Kto jest mi równy, niech zawoła, niech to zwiastuje i niech mi to przedstawi. Kto zwiastował od dawien dawna przyszłe rzeczy? Co ma nastąpić, niech nam zwiastują. Nie trwóźcie się i nie lękajcie się. Czy wam tego już dawno nie opowiedziałem i nie zwiastowałem? I wy, i to jest znowu, to jest dalszy ciąg do Izraela, kiedy Bóg mówi. I wy jesteście moimi świadkami. Czy jest Bóg oprócz mnie? Nie. Nie ma innej opoki. Nie znam żadnej. Więc Bóg, on rzuca wyzwanie. On mówi tak, ja wybrałem sobie Izraela i Izrael będzie moim świadkiem. I wiecie, to znaczy, że tak, bo oni będą doświadczać Boga, ale tu jest inne jeszcze znaczenie, że wszystkie narody patrząc na nich mogą poznać Boga. Przez te wszystkie proroctwa, obietnice, które im dawałem i wypełniałem, jeśli wy będziecie patrzeć na Izrael, to zobaczycie, że ja jestem. I w tym sensie Izrael też jest jego świadkiem. I to, na co Bóg się tu powołuje, mówi, ja zwiastowałem rzeczy przyszłe. W Amosa też Bóg mówi tak, że nie czynię żadnej rzeczy Bóg, zanim nie objawi swoim sługom, prorokom. To jest Boża strategia. Dlaczego? Żeby był wiarygodny. I wiecie, i słuchałem, pewien człowiek powiedział tak, jeśli weźmiesz cały Stary Testament i byś... Ile razy jest wymieniony Izrael? To tak naprawdę ta cała księga jest o Izraelu. Jeśli są wspomniane inne narody, to wiesz dlaczego? Bo są w kontekście Izraela. Że albo tam gdzieś zostały posłane, albo Bóg je ukaże, albo Bóg coś zrobi przez nie. Na tej zasadzie wszystko toczy się wokół tego narodu i wokół ziemi, którą Bóg im dał. cała ta księga, cała ta historia. I Bóg to wszystko wcześniej mówił w proroctwach. I powiem wam, jak właśnie czytałem te proroctwa, to jest szok. To tak buduje wiarę. Bóg mówi nieraz setki, tysiące lat, zanim coś się stanie. Powiem wam, nie ma innej takiej księgi na ziemi. Ja przed nawróceniem kiedyś próbowałem zgłębiać na przykład Bhagavad Gita. Albo sutry wedyjskie. I naprawdę też wiele godzin czytałem te rzeczy. I powiem wam tak. To było jak wielka jedna halucynacja. To było tak oderwane od rzeczywistości, od prawdy, od życia tutaj tego ziemskiego, że to w ogóle jak no baśnie są. To są baśnie. Ale coś powiem wam. Ta księga, ona jest całkowicie zakorzeniona w historii, w pewnym narodzie, w pewnej ziemi. Kiedy czytasz o tym, te miasta, one są. Kiedy czytasz o tym, że Chrystus wróci na Górę Oliwną, ostatnio słuchałem, człowiek mówi, niedawno tam był. Mówi, stałem w tym miejscu. Wiecie, tam jest brama, o której było prorokowane, że nie będzie w ogóle przez nią przechodzić. I ona jedna prorokowana, brama wschodnia. I ta brama wschodnia, po której stronie jest Góra Oliwna. Ona jest zamurowana. Dlaczego? Bo dopiero Mesjasz nią wejdzie. To wszystko jest, rozumiecie? I kiedy ty to czytasz i ty to poznajesz, cały ten korzeń, to sobie myślisz, wow, Boże, jak jesteś wielki. Muszę wybierać jakieś rzeczy, które mówić, ale nazwa sama Jeruzalem, Jerozolima, Jeruszalem, kiedy szukałem w ogóle, co, gdzie to się mogło wziąć, skąd to jest i w ogóle, bo ja nic nie wiem, powiem wam, jestem całkowicie dyletant w tych sprawach, dopiero gdzieś poznaję. Może jeszcze inaczej, 12 rozdział pierwszej Mojżeszowej, kiedy właśnie Bóg powołuje Abrahama i Bóg mówi tak, bo tu się zaczyna ta historia nasza. I rzekł Pan do Abrama, pierwszy werset, 12 rozdział. Wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki, będę ci błogosławił, uczynię sławnym imię, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. Będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. A Abraham wybrał się, to może tu powiem wam, jeszcze teraz jak słuchałem, człowiek powiedział, będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. I wiadomo, tu chodzi przede wszystkim o Mesjasza, tak? Amen. Ale powiem wam, nie tylko. I on powiedział teraz tak. Muzułman jest mniej więcej 1,2 miliarda. To jest 20% populacji świata. Wiecie, ile nagród Nobla oni mają? 8. Z tego 4 są pokojowe. Nie wiem, o co chodzi, ale 4 pokojowe. A 4 gdzieś z innych dziedzin, tak? Tak. Izrael, oni 20% populacji. Izrael 0,2% populacji świata. Wiecie, ile mają nagród Nobla? 129. To jest sprzed kilku lat informacja. W tym 4, nie, w tym 8 pokojowych. Reszta to jest fizyka, chemia, technologie różne, medycyna. Nie ma drugiego takiego narodu. Nie ma. Wiecie, że Izrael powierzchniowo mówi się, że jest mniejszy od województwa lubelskiego? Zdajecie sobie sprawę? Czym to jest województwo lubelskie? Co to w ogóle za kraj? O co chodzi w ogóle? Później w 14 rozdziale jest ta historia, kiedy 5 królów napada na Sodomę, Gomorę, porywa Lota, tak, brata Abrahama. On rusza ze swoim wojskiem, odbija ich. I później, 14 rozdział, 17 werset. a gdy wracał po zwycięstwie nad Kedorla... Nie będę tego, bo to jest masakra. Kedorlaomerem i królami, którzy z nimi byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do Doliny Królewskiej. Melchisedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłan Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówił, błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego nieba i ziemi, i niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. I teraz jest pytanie, kto to był ten Melchisedek? Król Salemu. Wiecie, w tamtych czasach nie było czegoś takiego, że łączyło się funkcję króla z kapłanem. A ten ktoś wychodzi, jest i królem, i kapłanem, ma chleb i wino. Coś z Nowego Testamentu, z Nowego Przymierza, mówi, że jest królem Salemu, miasta, i on błogosławi Abrahama, a wiemy, że większy błogosławi mniejszego. Z Hebrajczyków listu wiemy, że on nie ma ojca ani matki, nie ma rodowodu, i z Hebrajczyków, listu do Hebrajczyków wiemy, że autor ma objawienie, że to jest Chrystus. I w tych Hebrajczykach też jest powiedziane, że Abram oczekiwał miasta, którego budowniczym jest Bóg. Dlaczego? A Jezus też mówił Jana, że Abraham oglądał mój dzień i bardzo się wielce radował. Wiecie, dlaczego on oczekiwał miasta, którego budowniczym jest Bóg? Abraham już oczekiwał, bo spotkał króla tego miasta. Bo Jezus stanął przed nim jako król niebiańskiej Jerozolimy, aby go pobłogosławić. I teraz nazwa Jeruszalem, Jerusz, on nazwał górę, na której on ofiarował Izaka. Potem nazwano to Moria, ale pierwotnie był nazwany Jerusz. I teraz w tradycji żydowskiej oni uważają, od tego wzięła się nazwa Jeruszalem. Ta góra, ona jest do dzisiaj. Dzisiaj nazywają wzgórzą świątynią. To jest ta sama góra, gdzie później Dawid, Salomon zbudował świątynię. Najpierw Dawid postawił namiot. To jest ta sama góra, gdzie Abraham ofiarował Izaka. To jest ta sama. I powiem wam tak. I nie będę już teraz tego szukał, muszę się streszczać, ale jest miejsce, gdzie Dawid kupuje to. O ile pamiętam, za 600 chyba sykli kupuje te wzgórze. I teraz jeszcze jest tak, wiecie, że kiedy jest Pascha, Pascha kończy się tym, że Żydzi pozdrawiają się w ten sposób. Do zobaczenia za rok, i nie mówią w Jeruszalem, ale w Jeruszalaim. I Jeruszalaim, oni nawet nie wiedzą, dlaczego to mówią, a Jeruszalaim to jest liczba mnoga. Czyli mówią do zobaczenia za rok, życzymy sobie, żebyśmy byli w Jerozolimach. I to jest tak jakby prorocze, że mówią o tej Jerozolimie ziemskiej, ale też mówi o tej Jerozolimie, która jest w górze. Dlatego to jest tak wyjątkowe miasto. Nie ma takiego, powiem wam, miasta. Jak będziecie czytać słowo, nie ma. Jest w Izajaszach powiedziane, że Bóg mówi, że umieściłem Jerozolimę, a wokół niej narody. Tak Bóg mówi, tak? Teraz słuchajcie, niesamowitego, 15 rozdział dalej, tej samej księgi, pierwszej Mojżeszowej. I tu jest ta historia. Mnie to poruszyło, jak słyszałem, jak pewien człowiek to wyjaśnia. Kiedy Bóg zawiera przymierze z Abrahamem. Ja nie będę tego czytał może. Ale to jest tak, że w tamtych czasach się zawierało przymierze. Że się właśnie przecinało zwierzęta na pół, rozkładało się, tak? I tych dwóch, którzy zawierali przymierze, oni we dwóch chodzili między tymi płatami. I to też, wiecie, co mówiło? Mówiło to, że jeśli ja złamię przymierze, to masz prawo mnie poćwiartować na połówki, jak te zwierzęta. jeśli nie będę wierny Tobie w przymierzu, które z Tobą zawieram. Na tym polegało wtedy przymierze. I wiecie, jaka tu jest ciekawa historia. Bóg mówi w tym rozdziale do Abrama, jeszcze mówi tak, tak? Mówi, idź i mówi, weź sobie jałówki i poprzecina je, tak? I on to zrobił. I Bóg nie przychodzi. Zapomniał. Ptaki przylatują. On musi odganiać te ptaki. I w końcu zasypia. I wtedy Bóg przychodzi. I Bóg przychodzi jako piec, tak? On zaczyna po prostu poruszać się między tymi połaciami. I słuchajcie, zrobił to bez Abrama. Wiecie, co to znaczy? Że on powiedział, niezależnie od ciebie, ja będę wierny temu przymierzu, które z tobą zawarłem. I teraz słuchajcie, 18 werset. W dniu tym, to jest zaraz po tym, w dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc, potomstwu Twemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Kenitów, Kenizytów, Kadmonitów, Chetytów, Peryzytów, Refaitów, Amorytów, Kananejczyków i Gargyzytów i Jebuzytów. Na tym polegało te przymierze. Bóg sam zawarł przymierze i powiedział, Abramie, oddaję Twemu potomstwu tą ziemię. I wiecie, dzisiaj Izrael nie ma całej tej ziemi. Jeszcze. Ale będzie miał. I nikt tego nie zmieni, dlatego że Bóg zawarł te przymierze i słuchajcie, ono jest bezwarunkowe. Jest mało takich przymierzy, ale to jest bezwarunkowe. Później przymierze, które Bóg zawiera z Izraelem przez Mojżesza jest warunkowe. Jeśli chcesz błogosławieństwo, musisz coś czynić. Jeśli nie, to będziesz przekleństwa miał, tak? I to się też wszystko na nich wypełniło. Ale słuchajcie, te przymierze, chcę wam teraz coś bardzo ważnego powiedzieć. Nowe przymierze w Chrystusie nie unieważniło przymierza Abrahama. Tam nie jest o tym mowa. Jest mowa o zakonie Mojżesza. To jest coś jeszcze sprzed. I teraz wam dam największy na to dowód. Jak to przeczytam sobie, myślę, jak można tego nie widzieć przez lata. Ezechiel 36. Cały rozdział polecam, jak ktoś chce sobie poczytać o tym temacie. Jak Bóg mówi, tutaj zaczyna w pierwszym wersecie góry izraelskie i zaczyna mówić. I mówi też właśnie o rzeczach, których doświadczyli, a później zaczyna mówić o odnowie. I może 22 wersetu, 36 rozdział Księgi Ezechiela. Dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu, tak mówi Wszechmocny Pan, ja działam nie ze względu na was. Słuchajcie, to jest bardzo ważne teraz te wersety. Ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście. Dlatego uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich. I poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi Wszechmocny Pan, gdy na ich oczach okaże się święty wśród was. W jaki sposób? I zabiorę was spośród narodów i zgromadzę was ze wszystkich ziem i sprowadzę was do waszej ziemi. Bóg mówi, na oczach wszystkich narodów uświęcę swoje imię i na oczach wszystkich narodów okaże się świętym pośród swego Izraela, kiedy z powrotem zgromadzę ich ze wszystkich narodów. I słuchajcie teraz, gdzieś chcę tylko zajrzeć na moment, zaraz tutaj wrócimy. Jeremiasz 16, 12, może od 11. To im powiesz, za to, że wasi ojcowie opuścili mnie, mówi Pan, a chodzili za cudzymi bogami, służyli im i nie kłaniali się, i im się nie kłaniali, Mnie zaś opuścili i mojego zakonu nie przestrzegali, a wy jeszcze gorzej postępowaliście niż wasi ojcowie. I oto każdy z was postępuje według uporu swego złego serca, nie słuchając mnie. Dlatego też wyrzucę was z tej ziemi do ziemi, której nie znaliście ani wy, ani wasi ojcowie. I tam będziecie służyć cudzym bogom dniem i nocą, ponieważ nie okażę wam zmiłowania. Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będzie się mówić, jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi egipskiej. Lecz jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi północnej, ze wszystkich ziem, do których ich wygnał i sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, którą dałem ich ojcom. Tu nie chodzi o powrót z Babilonu, bo z Babilonu wcale nie wracali z wszystkich stron ziemi. Tylko z Babilonu. I wiecie, ile wróciło? 5%. 5%. Nie chcieli wrócić. Dlaczego? Bo tam im dobrze już było. Wiecie, ktoś powiedział, to jest tak, jakby Polacy mieszkali w Stanach i po drugiej wojnie Warszawa całkowicie rozwalona, a ktoś mówi, chodźcie, wracajcie, tu jest super. Ale tam były tylko zgruzy i zgliszcza. A oni już sobie nieźle żyli tam w Stanach. Tu była podobna sytuacja w Babilonie, tak? Więc ten fragment, teraz posłuchajcie. Pascha to jest coś, wspomnienie wybawienia z Egiptu. W Egipcie byli 400 lat, tak? I Bóg ich wybawił. I oni do dzisiaj obchodzą Paschę. A tutaj mówi prorok Jeremiasz, przyjdą dni, już nie będziecie mówić jako Pan, który wyprowadził z ziemi egipskiej, ale jako Pan, który was sprowadził z ziemi i z wszystkich innych ziem. O czym tu jest mowa? To jest mowa o tym, czego my jesteśmy teraz świadkami. O odnowie Izraela, którego nie było prawie 2000 lat, nie 400, prawie 2000 lat ich nie było ponad. I Bóg ich teraz, tak. I Bóg ich teraz sprowadził, tak? Od 48 jest odnowione i powiem wam, to jest coś tak potężnego i tak bardzo zapowiadającego w proroctwach, że dlatego tutaj aż mówi Jeremiasz, to jest aż potężniejsze niż to, co się stało z wyprowadzeniem was z Egiptu. To jest tak wielki cud. Na przykład powiem wam tak, Izrael, który miał 4 miliony, sprowadza milion swoich imigrantów. W Polsce to jest fakt. Pewien minister, kiedyś ktoś tam rzucił pomysł już w którymś roku, już po upadku komunizmu, sprowadźmy naszych rodaków wysłanych do Kazachstanu. Nas jest 40 milionów, tak? Ich było 40 tysięcy około. Ten minister powiedział, nie ma w ogóle szans takich. Nie ma kraju, który mógłby to zrobić. Sprowadzić taką ilość imigrantów. Nas jest 40 milionów i 40 tysięcy, żebyśmy... Nie ma szans. To jest nie do załatwienia ani finansowo, ani w ogóle. A ich 4 miliony sprowadza milion. I to jest możliwe. I to jest cud. I wszyscy, którzy wiedzą, na czym to polega, mówią, to jest w ogóle cud. I wracamy do Ezechiela. Więc 23, później 24. I zbiorę was spośród narodów i zgromadzę was ze wszystkich ziem i sprowadzę was do waszej ziemi. I pokropię was wodą czystą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I teraz coś, co my wiemy, że odnosi do nowego przymierza. I da wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam wam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać. Kiedy Jeremiasz mówi te same słowa, on mówi, że Bóg mówi, zawrę z wami nowe przymierze, tak? Zgadzamy się, że tu jest mowa o nowym przymierzu? To czemu w ogóle nigdy nie czytaliśmy z tym tego wersetu? I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. To jest część nowego przymierza. Usunę z was stare serce, dam wam serce mięsiste, swego ducha włożę i będziecie mieszkać w ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom. Do czego tu się Bóg odnosi? Do przymierza z Abrahamem. Nowe przymierze w ogóle tego nie anulowało. Bóg w tym nowym przymierzu potwierdza przymierze z Abrahamem. Mówi, nie zapomniałem o tym. Nie zapomniałem. Psalm 105. od 5 może. Pamiętajcie o cudach, które uczynił, o znakach i wyrokach ust Jego. Wy, potomkowie Abrahama, sługi Jego, synowie Jakuba, wybrańcy Jego, On jest Panem Bogiem waszym. Prawa Jego na całej ziemi. Pamięta wiecznie o przymierzu swoim, o słowie, które dał tysiącznym pokoleniom, o przymierzu, które zawarł z Abrahamem i o przysiędze swej dla Izaaka. Ustanowił je dla Jakuba jako prawo, dla Izraela jako przymierze wieczne, mówiąc, tobie dam ziemię Kanaan w dziedziczne wasze posiadanie. To jest bardzo konkretnie powiedziane. W przymierze wieczne Izraelu. Obiecałem ci. Wiecie, kiedy 2 tygodnie temu mówiłem o tym Rachel, tak, że tam jest te proroctwo Jeremiasza. Rachel, nie płacz, ja takie namaszczenie. Co to jest w ogóle? I to jest to. Dlatego, że Rachel jako żona Jakuba, bo tak naprawdę Jakub, którego Bóg nazwał Izraelem, od niego wywodzi się Izrael, tak się mówi, tak się uważa. A matkę się uważa za Rachel, za matkę wszystkich pokoleń. Chociaż nie była, ale tak się uważa. Za matkę Izraela. Dlatego tam Duch Święty mówi do mnie, nie płacz Rachel. Oni jeszcze wrócą i zamieszkają w tej ziemi. Bóg będzie wierny swojemu wiecznemu przymierzu. Wieczny. Nikt nie zmieni tego, powiem wam. Żadne wojska, żadne narody nie zmienią tego. Nie ma szans. Tak troszeczkę z historii. Bo to jest tak, że był Izrael, tak, później go nie ma. Ja nic na przykład o tym nie wiedziałem. I kiedy Jezus, on w Łukasza też mówi o tym, tak, w Ewangeliach mówi, przepowiada zburzenie Jerozolimy. Łukasz 21. I on mówi tak, 24 werset. I padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów. A Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. Więc Jezus przepowiedział to, tak? Przepowiedział upadek Jerozolimy. Powiedział, będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. Czyli nie na wieki, i nie na zawsze, ale do pewnego czasu, aż dopewni się pewien czas i on nazwał to czasem pogan, tak? Paweł, my wiemy, że mówi, że kiedy poganie w pełni wejdą, to co wtedy się stanie? Cały Izrael będzie zbawiony. Więc my żyjemy gdzieś w tych czasach, tak? W tych czasach pogan. I teraz słuchajcie, kiedy Jezus też tu właśnie zapowiedział jeszcze wcześniej, wcześniejsze wersety, że kamień na kamieniu nie zostanie, tak? O świątyni jerozolimskiej. I w 68 roku ona została oblężona. I wtedy on powiedział, tutaj też takie słowa są, prorocek, gdzie on mówi tak, że kiedy zobaczycie, że jesteście okrążeni, wtedy uciekajcie. I teraz to jest tak, no dobrze. Jak uciekać, kiedy już jesteśmy okrążeni? Tak? Przecież to sensu nie ma. A on mówi, kiedy zobaczycie oblężoną Jerozolimę, wtedy uciekajcie. I co się stało? Kiedy oni w 68 roku okrążyli Jerozolimę, wtedy jeden z tych cesarzy zmarł, tak? I oni po prostu na pewien czas wrócili. Zostawili ją w spokoju. I to było 1,5 roku. I ten 1,5 roku oni mieli czas, żeby uciec. I wtedy wielu chrześcijan uciekło. Chrześcijan, kiedy było to oblężenie, uciekli. W 70 roku wrócili. I tutaj historyk Flawiusz, praktycznie to jest jedyne źródło, które to opisuje, żydowski, Józef Flawiusz, są jego pisma. Ja troszkę tam czytałem, on to opisuje. I powiem wam tak. W tym oblężeniu i pokonaniu Jerozolimy wypełniły się wszystkie przekleństwa, najgorsze, jakie sobie można wyobrazić. Nie wyobrazić, tylko przeczytać. Którymi Bóg przestrzegł Izrael. Co z nimi zrobi, jeśli od Niego odejdą i będą żyli w grzechach? Wszystkie. Włącznie z tym, że najprzedniejsze niewiasty jadły swoje dzieci. Rzymianie, którzy byli znani okrutniejszych w ogóle rzeczy, kiedy działo się to, co się działo w tej Jerozolimie, Flawiusz opisuje, że wielu z nich wymiotowało. Nie byli w stanie znieść po prostu tego, co tam wyprawiali. Nie byli w stanie. Różne źródła mówią, około 1 000 000 Żydów zginęło. Około 500 000 zostało wziętych do niewoli. Są proroctwa na przykład, że będą brali w niewolę. I to było tak, Derek Prince też mówi o tym, że mówi, to było potężny wpływ na rynek niewolniczy, że drastycznie spadła cena całego niewolnictwa w tamtym świecie wtedy. Z powodu tego, co się stało. Jest tu taka jedna historia. Mnie to jakoś tak, nie wiem, poruszyło. Potem, wiecie, kiedy Jerozolima upadła, to jeszcze nie był koniec walk tak naprawdę. Wtedy była wojna tak zwana żydowska. Ona się toczyła aż do 135 roku w ogóle. Na przykład w 73 roku, bo to, nie wiem, czy słyszeliście o Masadzie takiej twierdzy. Też bardzo dramatyczna historia, gdzie Żydzi schowali się, to była twierdza, gdzie było bardzo trudno odejść. I tam oblężenie trwało wiele, wiele, wiele miesięcy tej twierdzy. I kiedy już po prostu oni zrobili w tym murze, ale to była noc już ich zastała, nie weszli do środka. Następnego dnia żołnierze tam wchodzą po prostu przyczajeni, będzie walka, nie ma żadnej walki. Tam było około 1000 osób. I wyszły tylko 2 kobiety z 5 dzieci i opowiedziały, co się stało. Że nie chcieli oddać się do niewoli, po prostu Żydzi. Wylosowali wszystkich 10 żołnierzy. Tych 10 żołnierzy zabijało wszystkich. Później tych 10 wylosowali jednego. Ten jeden zabił tych 9 i na końcu zabił siebie. I kiedy oni tam weszli, po prostu tam już nie było nic w tej Masadzie. Tam tylko te moje 2 kobiety gdzieś się schowały z tymi dziećmi. Teraz słuchajcie. Dzisiaj każdy, kto wstępuje do wojska w Izraelu, zabierany do Masady, do tej twierdzy i tam ma przysięgę. I ta przysięga brzmi tak, nigdy więcej Masada nie będzie zdobyta. Nigdy więcej. Później jeszcze jest powstanie Szymona Bar Kokby. Ale wiecie, też taka historia jest. Właśnie w 70 roku to już były tak jakby gruzy, tak? Ale potem, że jeszcze były te walki, jeszcze Żydzi stawiali opór i było później, właśnie w 132 roku wybuchło powstanie. 580 tysięcy zginęło też w tym powstaniu. Kiedy to był chyba Tytus, który pokonał w końcu te powstanie. I też było takie proroctwo, że Jerozolima będzie cała zaorana. I wtedy to się właśnie dzieje, że oni z tej nienawiści już, nie tylko, że po prostu pokonane to jest, ale kiedy wiecie, on wraca, do Rzymu, wtedy on wraca i mówi takie słowa. Jerozolima es perdita. To znaczy, Jerozolima jest pokonana. A Senat odpowiada uraj, 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 co znaczy na zawsze, na zawsze, na zawsze. Stąd jest powiedzenie hip, hip. Hura, hura, hura. Ja w ogóle nie słyszałem nigdy o tym. Ja sam robiłem takie na WF-ie czy gdzieś, tak? Tak uczyli, że jakieś osiągnięcie sportowe było hip, hip, hura, hura, hura. I w tym 135 roku, kiedy to się stało, wyrzucono wszystkich Żydów z tamtej ziemi i zabroniono Żydom mieszkać w ziemi izraelskiej. I wtedy też specjalnie nazwano tą ziemię Palestyną w 135 roku naszej ery. I teraz słuchaj, to jest bardzo ważne. Ja nawet nie używam już tego słowa. Jak będziecie, ja słyszałem, jak będziecie w Izraelu, będziecie rozmawiać z Żydami, nie mówcie w ogóle Palestyna. Nie ma czegoś takiego jak Palestyna. Palestyna to był wymysł Rzymian, Wiecie, po co to zrobili? Żeby całkowicie zerwać powiązanie Żydów z ziemią, którą Bóg im nadał. Wymazać całkiem. I Palestyna, naprawdę, żeby jeszcze upodlić Żydów, pochodzi od Filistynów, którzy byli zawsze największymi wrogami, Rzymianie, wiedząc o tym, specjalnie tak nazwali, to jest obraźliwe. Filistyna. Czyli ziemia Filistynów, tak? Potem teraz słuchajcie, tak? Bo wiemy, że Arabowie, Palestyńczycy, to jest ciekawe, bo jak czytałem, w ogóle nikt, nawet Arabowie po prostu mówią, że nie ma Palestyńczyków, są Arabowie, tak? I wtedy dopiero w VII wieku tak naprawdę Arabowie tam trafiają. Jest Mahomet i chyba w 642 rok, czy coś takiego, tak? Oni coś tam budują, jakiś tam meczet. Tak. I tak jakby oni się odnoszą do tego właśnie, że to jest po prostu ich ziemia w VII wieku. Tak, tak, tak. Jeszcze Jerozolimę zmienili, tak. Aleja Kapitolina, coś takiego. Tak, tak, tak. Zmienili nazwę też Jerozolimy. Ale ona się nie bardzo przyjęła właśnie. Oni tam gdzieś, ale próbowali. Próbowali też to zrobić, nie? Po co ja to wszystko mówię? Teraz słuchajcie, i przez tyle wieków tam nie ma nic. Nic nie ma. A są proroctwa. Jest przymierze, które by chciało, to jest wieczne przymierze. Ja tą ziemię dam do pokolenia Abrahama. Co chodzi? I wiecie, to jest w ogóle też niesamowita historia, co się zaczęło wydarzać. W ogóle, powiem wam, to jest niesamowite. Wiecie, kto się bardzo też przysłużył? Kto założył Świadków? Russell. Russell się bardzo przysłużył. Tak, do tego stopnia, że on miał takie objawienie tych proroctw, że Żydzi zapraszali go do siebie, żeby on Żydów uczył o tym, jakie obietnice są dla nich zawarte w proroctwach. Russell, między innymi, miał w tym swoją działkę. Był taki czas, że on zapraszał i opowiadał to i nadzieję po prostu im wzbudzał, bo po prostu nadzieja zanikła. Oni nawet nie marzyli o tym. Nie marzyli. Tak. To jest właśnie 1896 roku. Już nie pamiętam, jak się nazywał ten człowiek. Ale on powiedział... To było pierwsze zebranie hasyjonistów i on powiedział w tym zebraniu, za 50 lat będzie państwo Jerozolima. I dokładnie za 50 lat powstało państwo Jerozolima. Państwo Izrael, tak. Ale teraz, słuchajcie, chcę właśnie pewne proroctwo. Zobaczycie. To jest Amosa. Jeszcze powiem wam tak może, bo to pewnie wielu, myślę, zna historię o Tyrze, tak? To znamy. Słuchajcie, 300 lat przed tym były proroctwa, że Tyr będzie pokonany. I w Zachariasza w 9 rozdziale jest konkretnie powiedziane jak, tak? Że jego bastiony zostaną wrzucone do morza, ale jest pewne coś, co nie słyszałem tej historii, tak jakby pełni tej historii. Słuchajcie, to było tak, że bo próbowali Babilończycy to niszczyć, Asyryjczycy. Zawsze tylko burzyli tą część, która była na lądzie. Ale Tyr się też składał z wyspy 800 metrów oddalonej, gdzie tam były całe złoto, bogactwa, po prostu wszystko, tak? Słuchaj, ja to może w ogóle wam przeczytam, bo to jest niesamowite, te proroctwo. Słuchajcie, 300 lat. To jest tak, jakbyśmy się znaleźli w 1716 roku i ktoś nam mówi, co teraz się dzieje. I 9 rozdział Zachariasza i tu jest powiedziane tak. Wprawdzie Tyr zbudował, trzeci werset, Tyr zbudował sobie twierdzę i nagromadził srebra jak piasku, a złota jak błota na ulicach, lecz oto Pan weźmie go w posiadanie i wrzuci jego bastiony do morza, samo zaś miasto strawi ogień. I tak jak mówię, po prostu różni władcy chcieli to uczynić, nie byli w stanie. Dopiero Aleksander Wielki to zrobił. 300 lat po tym proroctwie. I teraz słuchajcie, jest taka historia. Znaleziono jego pamiętniki, zapiski. I Aleksander Wielki napisał tak w pamiętniku. Przed zdobyciem Tyru, kiedy już tam ruszył na Tyr, miał sen. I w tym śnie on tak napisał. a on znał masę bogów różnych, tak? I w tym śnie mu napisał, w tym pamiętniku, ukazał mi się nieznany Bóg i przemówił do mnie, wydaję tyr w twoje ręce. I ruszył na ten tyr, tak? I on wtedy 8 miesięcy budowali wał do tej twierdzy. 8 miesięcy. Jego żołnierze i niewolnicy po prostu brali to miasto. To, co tu jest napisane, że twoje bastiony wrzucą do morza, wszystko brali. Ściany brali, łup, kamienie brali, łup, z drogi, wszystko. I wrzucali. I szli 800 metrów, 8 miesięcy. I doszedł i wygrał. Pokonał Tyr. A Tyr w ogóle z proroctwa powiedziane w Ezechielach 26, że Bóg mówi, dlatego, że mówiłeś o Izraelu. Ha, ha. Dlatego Bóg mówi, ja to zrobię. Dlatego, że złupiłeś po prostu, tak? Mój lud. Więc Żydzi, słuchajcie, czekali na to. I teraz, kiedy Aleksander zdobył Tyr, następne miasto na jego drodze to była Jerozolima. To są fakty teraz historyczne, słuchajcie. Znaleziono na to zapiski. I kiedy Aleksander doszedł do Jerozolimy, wyszedł naczelny rabin do niego w białych szatach i przywitał go w taki sposób. Witam cię, sługo najwyższego Boga i pomazańcu Pana. A Aleksander Wielki, poganin, w ogóle zbaraniał. Mówi, co ty w ogóle mi, co ty mówisz w ogóle, tak? On przyjechał, rozumiesz, zdobyć Jerozolimę. I wtedy ten kapłan bierze Zachariasz, 9 rozdział, i to, co ja wam teraz czytałem, on mu to czyta. I czyta mu tak. Wprawdzie Tyr zbudował sobie twierdzę i zgromadził srebra jak piasku, a złota jak błota na ulicach, lecz oto Pan weźmie go w posiadanie i wrzuci jego bastiony do morza, samo zaś miasto strawi ogień. I on mówi, ty jesteś tym człowiekiem, o którym tutaj Bóg napisał 300 lat temu. I wiecie, co zrobił Aleksander? Poszedł do świątyni w Jerozolimie. To są fakty historyczne teraz. I oddał pokłon Bogu Izraela. I znów napisał coś w swoim pamiętniku i napisał tak. Jeśli ten Bóg, którego nie znam, powiedział, że wyda Tyr w moje ręce, to znaczy, że też może mnie wydać w ręce każdego innego. Dlatego ja mu oddaję pokłon. To są fakty historyczne. O tym nie mówi się na historii. Mówi się część tego, ale ja wam teraz powiedziałem pewną. Rozumiecie, co to jest? Moc proroctw. Wiecie, że o Cyrusie, kiedy Bóg tak mówił, że uwolni po 70 latach Izraela z niewoli po prostu babilońskiej, to wiecie, Cyrus 200 lat wcześniej. Czyli mamy dzisiaj 1816 rok i ktoś zapisuje, Andrzej Duda będzie prezydentem w 2016. Zdziwilibyśmy się? To tam, tak? Ale około 200 lat, chodzi mi o to. Nawet po imieniu, rozumiecie? Cyrus to zrobi. Przez Izajasza Bóg zapowiada. Jakie to są niesamowite historie. I weźmy tego Amosa, ja już będę kończył. Ostatni rozdział księgi Amosa. 9. W ogóle słuchajcie, księga Amosa, chyba najostrzejsza księga, jeśli chodzi o sądy, które Bóg wypowiada do Izraela. Najostrzejsza. Cały czas Bóg im tylko wypomina grzechy i mówi, co uczyni im za to. I powiem wam, że to wszystko, co się stało z Izraelem, naprawdę, to było to, że Bóg wypełnił każde przekleństwo. Nie widzimy tylko Boga, wiecie, w błogosławieństwach, ale też On wypełnił każde słowo, które powiedział. Mój, będziecie przeklęci. Na przykład, wiecie, co było przekleństwem? Rozproszę was po wszystkich narodach. I co tam było, wiecie, dalej? Jakbyście czytali Mojżeszowo, czy tam było napisane, że będzie wam fajnie w tych narodach? W ogóle. Mówi, będą was ścigać, będą was zabijać, będziecie żyć w strachu. Mówi, kładąc się po prostu spać, będziesz chciał, żeby po prostu już był dzień, a kiedy jest dzień, będziesz chciał, żeby była już noc. Oni tak mieli. Oni tak mieli. Tu na przykład jest jeszcze w 8 rozdziale, 10 werset jest taki, mnie jakoś tak to dotknęło. I zamienię wasze święta w żałobę, wszystkie wasze pieśni w pieśń żałobną, na wszystkie biodra włożę włosienica, na każdą głowę łysinę. Jak ja przeczytałem, to wiecie, co mi się przypomniało? Obozy koncentracyjne. Na każdą głowę włożę łysinę. W każdym obozie byli najpierw goleni. Ósmy rozdział, 8-10 to akurat, ja skoczyłem do ósmego na chwilkę. I później dziewiąty. Od trzeciego może. A choćby się ukryli na szczycie Karmelu, wyśledzę ich. I tam i wyciągnę. A choćby się ukryli przed moimi oczyma na dnie morza i tam nakażę wężowi, aby ich kąsał. A gdy pójdą przed swoimi wrogami do niewoli i tam nakażę mieczowi, aby ich zabijał. I później dziewiąty werset. Bo to każe przesiać wśród wszystkich ludów dom Izraela, jak się przesiewa w przetaku, tak, że ziarnko nie upadnie na ziemię. To Bóg mówi. Od miecza poginą wszyscy grzesznicy mojego ludu, którzy mówią, nie dosięgnie nas ani nie zaskoczy nieszczęście. Więc jest opis niesamowitej klęski i to się wypełniło. I dalej 11 werset mówi, i powiem wam wiele z takich fragmentów, gdzie jest opis klęski, a nagle coś się zmienia. I 11 werset mówi, w owym dniu podniosę upadającą chatkę Dawida i zamuruję jej pęknięcia i podźwignę ją z ruin i odbuduję ją jak za dawnych dni, aby posiedli resztki Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywane było moje imię. Mówi Pan, który to czyni. Oto idą dni, mówi Pan, w których oracz będzie przynaglał żniwiarza, a tłoczący winogrona siewce ziarna. I góry będą ociekały moszczem, a wszystkie pagórki nim opływały. I teraz posłuchajcie, tu będzie fajnie teraz. I odmienię los mojego ludu izraelskiego. Inne tłumaczenia mówią na przykład, przyprowadzę ich z niewoli, wyprowadzę z więzienia. Te słowo i odmienię los mojego ludu. Także odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich, nasadzą winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce. Zaszczepię ich na ich ziemi i nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi, którą im dałem, mówi Pan twój Bóg. Pomyślcie sobie, że ktoś by to czytał w czasie Holokaustu. Rozumiecie? Ja wierzę, że wcześniejsze wersety z 9 rozdziału i z 8 mówią o Holokauście, gdzie Bóg mówi, ja będę was śledził, ja znajdę was w każdym narodzie, w każdym. Też jest, wcześniej w Izajasza Bóg powiedział, że najpierw wyślę rybaków po nich, tak? I masę syjonistów, naprawdę wielu syjonistów mówiło przed drugą wojną, tuż przed drugą wojną. Chodzili po Europie, mówili, wracajmy, po prostu uciekajmy, będzie po prostu zagłada. Byli rybacy, a potem Bóg mówi, potem poślę myśliwych, tak? Też Derek Prince o tym mówi. Ale teraz słuchajcie, więc tutaj on mówi o czterech rzeczach Bóg. I to jest coś, co się wypełniło na naszych oczach i dalej się wypełnia. Odmienię los, ale tu mówię, inne tłumaczenia mówią, że przyprowadzę ich z niewoli. Więc to się stało, tak? Także odbudują spustoszone miasta i osiedlę się w nich. I słuchajcie, się dowiedziałem, wiecie jak oni robili? Kiedy zaczynali się osiedlać tam, szukali ruin. Szukali ruin starych miast, naprawdę. I tam, gdzie znaleźli ruiny, na tym miejscu budowali miasto. I nawet jest człowiek, który podaje, jakie miasta były stare, jakieś różne starych, nawet nie izraelskie, jakieś miasta jeszcze sprzed czasów. Po prostu i oni to odbudowali, to wszystko. Więc to się dosłownie wypełnia, tak? Że odbudują spustoszone miasta, osiedlą się w nich. Nasadzą winnice, będą pić ich wino. W tym momencie Izrael już staje się potentatem w produkcji wina. To jest szok. To mówię, kraj o powierzchni poniżej województwa lubelskiego, gdzie była pustynia. Są inne proroctwa, tak, że zazieleni się pustynia. Po prostu to jest ludzie, którzy tam byli i mówią, to jest szok. Nie ma drugiego czegoś takiego na świecie. Nie ma drugiego takiego miejsca, gdzie po prostu, żeby z pustyni coś takiego zrobiono. Nasadzą, tak, założą ogrody, będą jeść ich owoce. Zasadzą ogrody. To jest właśnie to, że oni te ogrody, słuchajcie, zasadzili na pustyni. I są drudzy pod względem technologii na świecie po Stanach Zjednoczonych. Są pierwsi, posłuchajcie, jeśli chodzi o odzyskiwanie ponowne wody. Hiszpania miała pierwsze miejsce, 20% wody była w stanie odzyskiwać. Teraz oni są pierwsi, odzyskują 70% wody. 70% wody. Takie technologie, sami wszystko wymyślili. są w stanie odzyskiwać. Dlatego wiele krajów zgłasza się do nich o pomoc. Wiecie, ich botanicy, oni po prostu stworzyli 6 odmian mango do tego stopnia, że są teraz największym po prostu eksporterem na Europę. Mango, w całej Europie najwięcej mango jest z Izraela. To jest, mówię, województwo lubelskie, gdzie jest pustynia. Zasadzą ogrody i będą jeść ich owoc. I teraz taka jest informacja, tam ktoś podał. Słuchajcie, Indie i Chiny, one zabiegają o technologię z Izraela. Indie i Chiny. Jakbyś wziął mapę Chin i tam wstawił Izraela, to w ogóle to jest... Albo Indie. Rozumiecie? Indie uprawiają mango, ktoś podał tę informację, na około 1 000 000 kilometrów kwadratowych. I bardzo im to nie szło, więc zwrócili się do rządu Izraela, pomóżcie nam, bo nam pada plantacja mango w Indiach. Więc oni tam po prostu dali swoje technologie, dali swoim ludzi, żeby pomóc Indiom w ogóle uprawiać mango. To jest szok w ogóle, rozumiecie? To są cuda. Zaszczepię ich na ich ziemi i nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi, którą im dałem, mówi Pan. Już naprawdę kończę. Joel, ostatni fragment. 3 rozdział znów mówi o nowym przymierzu, tak? A potem, 1 werset, a potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Wasi synowie, wasze córki prorokować będą. Wasi starcy będą śnili, wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi, służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha. I ukażę znaki na niebie, na ziemi, krew, ogień, słup dymu, słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew. Zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony, gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie. Jak rzekł Pan, a wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan. I teraz słuchajcie, bo oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los Judy i Jeruzalemu i sprowadzę je do, zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do doliny Józefata. Józefat oznacza Pan sądzi. I tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj. To jest ciągle kontynuacja, kiedy czytamy o Nowym Przymierzu, o wylaniu ducha, o Pięćdziesiątnicy. A potem, a po Pięćdziesiątnicy jest napisane, stanie się coś takiego, że Bóg odmieni los Judy i los Jerozolimy i zbierze wszystkie narody ziemi w dolinie Józefa. Jest ta dolina. Jest ta dolina. Można zdjęcia sobie oglądać. Ona jest. To jest coś, co możesz zobaczyć. To jest realne. Wszystkie narody, Bóg mówi, sprowadzę do doliny Józefa i tam się z nimi rozprawię. Na jakiej podstawie? Na podstawie tego, jak traktowali mój lud Izrael. Bo ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj. O mój lud rzucali losy, dawali chłopca za ladacznicę, a dziewczynę sprzedawali za wino, aby pić. To się dokładnie działo. Wszystkie narody. Czy nasz naród trochę brał udziału w tym? Wiecie też, po co między innymi jest ten tur modlitewny? Żeby przeprosić Boga za to. Ja nie chcę w dolinie Józefata naszego narodu. Nie wiem, czy to jest możliwe, żeby nie było. Może jest. Jeśli się nie będziemy modlić i nic nie będziemy robić, to na pewno będzie. Ale jeśli będziemy prosić Boga, pomóż nam przez Ducha Świętego, daj nam mądrość. Jak możemy zmienić nasze serce, byśmy nie walczyli z Twoim powołaniem dla Izraela, które jest zawarte w proroctwach, ale żebyśmy byli krajem, który będzie pomagał w wypełnianiu się proroctw dla Izraela. Wtedy nasz naród nie będzie musiał się znaleźć w tej dolinie. Ja nie chcę, żeby tam był. To są rzeczy, teraz słuchajcie, jest tyle, mówię, ja to tak, ja wiem, że to trochę chaotyczne, bo tego jest tak dużo, ja to jakoś tak musiałem troszkę powiedzieć, ale tego jest tak wiele proroc, które się wypełniły. I to, co wam teraz czytam o Dolinie Jozafata, wypełni się na pewno. Część się już wypełniła, część jesteśmy przed. To, co teraz czytałem, to jest przed. I potem jeszcze czytamy tak. Już kończymy, tak? Od 21 wersetu, to jest dalej kontynuacja. Tak, Joel 3:21. Pan zagrzmi z Syjonu, wyda swój donośny głos z Jeruzalemu. Także zadrżą niebiosa i ziemia, lecz dla swojego ludu Pan jest ucieczką i twierdzą dla synów Izraela. I poznacie, że ja Pan jestem waszym Bogiem, który mieszkam na Syjonie świętej mojej górze. Wówczas Jeruzalem będzie święte, a obcy już nie będzie przez nie przechodził. W owym dniu góry będą ociekać moszczem, pagórki opływać mlekiem, wszystkie potoki judzkie będą pełne wody, a z przybytku Pana wypływać będzie źródło i nawodni dolina Akacji. Egipt zamieni się w pustynię, a Edom w goły step z powodu gwałtu zadanego synom Judy, gdyż w ich ziemi przelewali krew niewinną. Lecz Juda będzie zamieszkana po wszystkie czasy, a Jeruzalem po wszystkie pokolenia i pomszczę ich krew, której dotąd nie pomściłem, a Pan zamieszka na Syjonie. Co myślicie o takiej przyszłości? Juda, Jerozolima będą trwały na wieki. Na wieki. Tu jest też mowa właśnie o tysiącletnim królestwie, tak? Egipt dzisiaj szaleństwo, a tu napisane, a nie będzie. A Juda będzie. A Jerozolima będzie. To jest coś, wiecie, co Bóg pokazuje w swoim planie. Ja mówię, kiedy zaczynamy widzieć cały ten plan i gdzieś my tu jesteśmy. Gdzieś po drodze my jesteśmy. I Paweł mówi, ale nie wynoś się. I kiedy zaczynasz to widzieć, ten ogromny Boży plan, to naprawdę pokorę to przynosi. Nie? Że gdzie ja gdzieś tutaj troszkę jestem, tak, w tym miejscu. I chcę, Boże, być... Ja mówię, to co nie znalazłem tego fragmentu, tam Bóg mówi tak dosłownie, że czy kobieta może zapomnieć o swoim dziecku, które spłodziła. I potem mówi tak, że a nawet jeśli może, to ja o tobie nie zapomnę. I teraz, wiecie, to jest do kobiet pytanie. Czy ty, Aniu, możesz zapomnieć w ogóle, że masz Sylwię? A czy ty, Aniu, możesz zapomnieć, że masz Jonatana? Czy ty, Ania, zapomnieć, że masz Rafała i Samuela? Wiecie, kiedy w taki sposób na to spojrzy, Bóg zadaje te pytanie. Czy kobieta może zapomnieć o swoim dziecku, które spłodziła? I są matki, że im się zdarza niektórym, różne są patologie, że tak powiem, tak? Zdarza się. Ale to Bóg dodaje, ale nawet jeśli by się taka znalazła, ja ciebie nie zapomnę. A tak, na swoich rękach wyrysowałem cię. Po co się rysuje coś na ręku? Żebyś zawsze to widział. Żebyś nigdy o tym nie... Marian taki, pamiętasz Mariana? On zawsze coś tam miał, objawienie dostał i se zanotował na dłoni. Po prostu to jest po to. Bóg mówi, ty jesteś na moich dłoniach. Ciągle. Nie jestem w stanie. To jest tak, jak wiecie, jak ja słyszałem, że kiedy matka rodzi dziecko i bierze je do piersi, w tym momencie, kiedy dziecko zaczyna ssać pierś, wytwarza się pewien specyficzny hormon. Tak Bóg stworzył organizm. I ten hormon, on łączy matkę na całe życie z dzieckiem. Coś się wytwarza, pewna więź. I o tym mówi Bóg. Kiedy ja cię spłodziłem, kiedy ja cię po prostu pielęgnowałem, kiedy ja z tobą chodziłem, kiedy ja się o ciebie, Izraelu, troszczyłem, ja nie jestem w stanie zapomnieć. Nie jestem w stanie sobie pomyśleć, że koniec i go nie ma. Nie jestem. Nigdy. I tak Bóg właśnie mówi, na wieki będę tobie pamiętał. Wieczną miłością cię ukochałem. Nigdy. I to jest ta część, której my nieraz gdzieś nie widzieliśmy, tak? Już kończę. Wieczerze jeszcze, tak? Robimy. Chciałem bardzo skrócić i bardzo skróciłem, ale i tak trochę długo wyszło, także... Ale chcę powiedzieć wam tak, że naprawdę, jeśli jeszcze gdzieś w jakimś sercu masz trochę antysemityzmu, rozpraw się z tym. Popatrz na Boga, popatrz na to, jak Bóg widzi te rzeczy. To jest w ogóle, papież ostatnio, wiecie, powiedział Franciszek, że żaden chrześcijanin nie może być antysemitą, bo nasze korzenie są u Żydów. Tak powiedział gdzieś, czy nie, teraz to gdzieś dwa dni temu czy trzy dni temu, to jest świeżutka jego wypowiedź. Nie, żaden papież nie może, żaden chrześcijanin nie może być antysemitą. Zgadzam się z tym całkowicie. Jak, skoro ja zostałem wszczepiony w nich po prostu, tak? W ten korzeń.